Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Ksiądz Paweł Pasierbek i Łukasz Sośniak.
Papież Franciszek mianował zastępcę dyrektora Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. Została nim 57-letnia Brazylijka Christiane Marey, od ponad 20 lat pracująca w Radiu Watykańskim.
Istnieją choroby nieuleczalne, ale nie ma chorób, których się nie leczy, powiedział kardynał Parolin na spotkaniu z pracownikami szpitala Bambino Gesù.
Europa jest pełna egoizmów i nie liczy się z człowiekiem, stwierdził włoski kardynał Francesco Montenegro, odnosząc się do problemu uchodźców przybywających na stary kontynent.
Witamy Państwa 25 lipca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Papież Franciszek mianował Christiane Marey zastępcą dyrektora Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.
Nominację przyjęłam z wielkim wzruszeniem. Dla nas dziennikarzy i całego zespołu dykasterii do spraw komunikacji jest to docenienie naszej pracy w codziennym głoszeniu Ewangelii, przesłania papieskiego i nauczania Kościoła, oświadczyła w opublikowanej deklaracji Christiane Marey. Dziękuję Ojcu Świętemu w imieniu swoim i wszystkich kobiet za wybranie mnie na to stanowisko.
Po ogłoszeniu nominacji prefekt tej największej watykańskiej dykasterii, Paolo Ruffini, podkreślił, że wybór kobiety z korzeniami brazylijskimi jest wyrazem otwartości w spojrzeniu na cały świat, świadczącym o pragnieniu tworzenia zespołu, który będzie umiał mówić językiem zrozumiałym dla wszystkich.
Christiane Marey ma 57 lat, jest mężatką i ma dwoje dzieci. Urodziła się w Brazylii, w Rio de Janeiro. Od 1995 roku pracowała w sekcji brazylijskiej Radia Watykańskiego, a ostatnio była zaangażowana także w przygotowanie synodu poświęconego Amazonii. Przypomnijmy, że 3 dni wcześniej, 22 lipca, Franciszek mianował dyrektora Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, którym został Matteo Bruni.
Naszym obowiązkiem jest potwierdzenie, że istnieją choroby nieuleczalne, ale nie istnieją choroby, których się nie leczy. Leczyć bowiem nie oznacza tylko pomóc w powrocie do zdrowia, ale także towarzyszyć i opiekować się. Tymi słowami kardynał Pietro Parolin zwrócił się do uczestników spotkania podsumowującego działalność Szpitala Pediatrycznego Stolicy Apostolskiej Bambino Gesù za rok 2018.
Kardynał Pietro Parolin, odwołując się do wymuszonej śmierci Vincenta Lamberta, a wcześniej Alfiego Evansa i Charliego Garda, przypomniał słowa Franciszka, że jedynym panem życia od jego początku aż do naturalnej śmierci jest Bóg, a naszym obowiązkiem jest zawsze go bronić.
Odnosząc się do przedstawionego raportu, watykański hierarcha zaznaczył, że wartość osiągniętych sukcesów mierzy się zdolnością do polepszenia jakości leczenia i opieki. Dlatego dzieci i młodzież oraz ich rodziny są i muszą pozostać w sercu każdej działalności, procesu i podejmowanej inicjatywy.
W raporcie, który przedstawiono w obecności watykańskiego sekretarza stanu, wskazano, że w roku 2018 w szpitalu Bambino Gesù wykonano prawie 2 miliony usług ambulatoryjnych, a na oddziały przyjęto 29 tysięcy pacjentów. Zaznaczono także, że jest to jedyny szpital w Europie, który jest zdolny, aby odpowiedzieć na wszystkie potrzeby transplantologii. W minionym roku przeprowadzono 324 przeszczepy. Zwrócono także uwagę na działalność naukową szpitala, która zaowocowała m.in. prawie 680 publikacjami naukowymi.
Chrześcijanie winni patrzeć na problem migracji poprzez pryzmat Ewangelii, a nie poprzez polityczne spojrzenie, które często uwarunkowane jest partykularnymi interesami. Europa zaś winna poczuć się odpowiedzialna za to, co dzieje się w Afryce, którą długo wykorzystywała. Opinię tę wyraził metropolita Agrigento na Sycylii, do którego archidiecezji należy także wyspa Lampedusa, bardzo często pierwszy przystanek dla migrantów z Afryki.
Kardynał Francesco Montenegro przyznał, że mieszkańcy wyspy przez wieki słynęli z gościnności i otwartości. Dziś wydaje się, że ze względu na strach przed terrorystami ich serca się zamykają. Problem migracji jednak to nie tylko problem Lampeduzy czy Włoch, ale całej Europy, mówi kardynał Montenegro.
Però la cosa più...
Poważniejszą rzeczą jest fakt, że Europa postawiła w centrum sprawy ekonomiczne, finansowe, a nie człowieka. We wspólnocie europejskiej, ja nazywam ją WE, czyli wspólnota egoizmów, istnieje wiele egoistycznych zachowań, które nie potrafią stworzyć wspólnoty, nawet jeżeli udają, że ją budują. Problemem nie jest migracja, ale niesprawiedliwość społeczna. Europa jest odpowiedzialna za to, co dzieje się w Afryce. Jeżeli tam dzieje się źle, to ludzie ją opuszczają, a to Europa wykorzystywała bogactwa Afryki wraz z jej ludźmi. Kiedy słyszę mówiących polityków, słyszę, jak mówią tylko o białych i czarnych. Czy fakt, że na świecie jest 245 milionów migrantów, co niektórzy definiują szóstym kontynentem, jest problemem wynikającym z tego, że ktoś jest biały czy czarny, czy też oznaką tego, że coś nie funkcjonuje? Jaką przyszłość będą miały państwa, z których wyjeżdżają prawie wszyscy młodzi?
Irak ciągle jest podzielony z powodu ogromnej korupcji, a rząd robi niewiele, aby mniejszościom religijnym zapewnić odpowiednie prawa, uważa chaldejski arcybiskup Basry. Dlatego zapowiadana na przyszły rok wizyta papieża Franciszka może być okazją do wzmocnienia pozycji chrześcijan w tym kraju oraz wsparcia ich w dążeniu do bycia równoprawnymi obywatelami Iraku.
Zdaniem arcybiskupa Habiba al-Nafali, chrześcijanie w tym bliskowschodnim kraju zbyt często są traktowani jako obywatele drugiej kategorii. Dlatego rządzący muszą dołożyć wszelkich starań, aby zniesione zostały w prawie zapisy podtrzymujące nierówności, a członkom mniejszości religijnych przyznano równouprawnienie. Dotyczy to m.in. rynku pracy, na którym chrześcijanie doświadczają dyskryminacji w zatrudnieniu czy też wysokości wynagrodzenia. Konieczne jest także zagwarantowanie wolnych i otwartych celebracji świąt liturgicznych, z których transmisje będą przeprowadzać także media państwowe. Iracki duchowny odniósł się też do programów nauczania. Wskazał, że na przykład historia chrześcijaństwa jest zupełnie pominięta w szkolnych podręcznikach. Arcybiskup Basary wezwał również rządzących do dołożenia wszelkich wysiłków, aby kontrolować tych, którzy nawołują do nienawiści, podziałów i dyskryminacji. W tym celu trzeba uchwalić prawo, które karałoby organizacje i ludzi finansujących terroryzm.
Prześladowanie chrześcijan jest dziś bardziej powszechne niż kiedykolwiek wcześniej. Wzywam was, abyście modlili się szczególnie za tych, którzy są prześladowani za swoją wiarę w tak wielu częściach świata, powiedział kardynał Vincent Nichols podczas mszy sprawowanej w Lourdes.
W wygłoszonej homilii arcybiskup Westminsteru dziękował Bogu, że nawet dzisiaj wspólnota Kościoła ubogacana jest krwią tak wielu męczenników, tych, którzy stawili czoła śmierci i przyjęli ją zamiast odwrócić się od Pana.
Angielski hierarcha prosił także o modlitwę, szczególnie w intencji osób, które są marginalizowane w swoim społeczeństwie, pozbawiane wolności, zdrowia i możliwości wyboru z powodu swojej wiary. Myślimy także o tych, którzy umarli za swoją wiarę, młodych i starych, w Afryce, w Azji, w Indiach, w Europie i w Ameryce, dodał Purpurat.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Zambii grozi klęska głodu. Susza oraz powodzie w ostatnich latach spowodowały całkowite zniszczenie upraw oraz zbiorów w wielu regionach kraju. Kierujący Caritas Zambii, biskup Evans Chinyemba, podjął inicjatywę zbiórki 9 milionów dolarów, które zostaną przeznaczone na zakup oraz dystrybucję żywności dla osób, które ucierpiały z powodu klęsk żywiołowych w 2018 i 2019 roku.
Według danych zebranych przez Caritas Zambia, wiele rodzin nie posiada wystarczającej ilości żywności, aby przetrwać do końca roku. Południe, zachód, niektóre części prowincji wschodnich, centralnych oraz samej Lusaki całkowicie utraciły zbiory. To oznacza, że rodziny mieszkające na tych terytoriach nie mają środków do przeżycia aż do końca przyszłego sezonu rolniczego.
W sytuacji tej znajduje się ludność około 50 rejonów i żyjące tam rodziny już w tej chwili dotknięte są głodem. Dotyczy to 420 tysięcy rodzin. W miejscach, które odwiedzili pracownicy Caritas, blisko 80% upraw zostało zniszczonych przez suszę, 13% przez powodzie. Wydłużony okres suszy spowodował brak wody dla ludzi oraz zwierząt. Dochodzą sygnały, że na przykład w niektórych częściach regionu Gwambe, w południowej części Zambii, ludzie dzielą wodę ze zwierzętami. Wiele rodzin nie ma co jeść i przeżywają tylko dzięki spożywaniu dzikich owoców. Jeśli nie nastąpi pilna interwencja uwzględniająca szczególnie potrzeby dzieci, może dojść do pierwszych śmierci głodowych. Dlatego miejscowy episkopat poprzez Caritas we współpracy z innymi organizacjami charytatywnymi podjął program pomocy zagrożonym rodzinom.
Podczas gdy we Francji decyzja sędziów w sprawie Vincenta Lamberta otwarła na nowo dyskusję na temat końca życia, w Rzymie hospicja katolickie potwierdzają swoją tożsamość i misję. chcą być miejscami, które otwierają na nadzieję, ponieważ czas, jaki pozostał choremu w stanie terminalnym, nie jest oczekiwaniem na śmierć, ale czasem napełnienia sensem oraz życiem w obecności osób kochających i kompetentnych.
Opieka nad chorym, który cierpi i wie, że nie wyzdrowieje, oznacza zatroszczenie się o całego człowieka, liczenie się z jego kruchością i człowieczeństwem, podarowanie odpowiedzi kompetentnej i pełnej miłości na obawy oraz na sens samotności i niepokoju temu, kto czuje zbliżającą się śmierć, czytamy w deklaracji katolickich hospicjów. W samych Włoszech są 22 placówki tego typu, stanowią 10% wszystkich hospicjów w tym kraju. Podczas rzymskiego spotkania w sposób syntetyczny określono ich tożsamość. Wobec zbliżającej się śmierci w sposób szczególny trzeba celebrować życie, które powinno być w pełni szanowane, chronione oraz otoczone opieką, także w przypadku tego, kto nie jest świadomy, że zbliża się ono do naturalnego końca.
Letnie wydarzenia dla młodzieży organizowane są przez Kościół nie tylko w Polsce. W tych dniach odbywa się na Litwie i Łotwie europejskie spotkanie Magis 2019. Impreza wpisuje się w obchody 450-lecia obecności jezuitów na Litwie.
Magis to z jednej strony młodzieżowy ruch formacyjny oparty o duchowość ignacjańską, a z drugiej właśnie letnie spotkania międzynarodowe dla osób w wieku od 18 do 35 lat. Pierwszy etap europejskiego Magisu to tak zwane eksperymenty, czyli kilkudniowe doświadczenia nawiązujące do jezuickich elementów formacyjnych w okresie nowicjatu. Młodzież w kilkunastoosobowych grupach pielgrzymuje, zapoznaje się z różnymi aspektami chrześcijańskiej duchowości, pomaga potrzebującym bądź rozwija swoją wrażliwość artystyczną i społeczną. Na Łotwę trafiły dwie grupy magisowców. Jedna wędruje do sanktuarium w Agłonie, druga pomaga w ryskim ośrodku socjalnym prowadzonym przez siostry misjonarki miłości. Pozostałe grupy działają na Litwie. Druga część spotkania odbędzie się w Kownie, dla wszystkich razem. Tam młodzi będą dzielić się swoimi doświadczeniami z eksperymentów oraz wezmą udział w wieczorze pojednania i w uroczystości świętego Ignacego Loyoli. Z Rygi dla Radia Watykańskiego ksiądz Tadeusz Cieślak, jezuita.
Setki pielgrzymów przybyło dzisiaj do Santiago de Compostela, do grobu apostoła Jakuba, patrona Hiszpanii i Galicji. Ponieważ w katedrze prowadzone są prace restauratorskie, główna msza miała miejsce w kościele San Martín Pinario. Przewodniczył jej arcybiskup Julián Barillo.
Już w średniowieczu uważano świętego Jakuba za patrona Hiszpanii. Do jego grobu w Santiago de Compostela przybywali pielgrzymi z najdalszych zakątków Europy. Również i dzisiaj miasto wypełnili pielgrzymi, w tym także z Polski.
Michał Celowski, kleryk z Poznania. Co kilka dni obfitowało w wiele cudów. Święty Jakub opiekuje się pielgrzymem. I było wiele kryzysowych sytuacji, kiedy ja myślałem, że to koniec, nie wiem jak mamy dojść. Okazało się, że wszystko się dobrze kończyło. Myślę, że jest to bardzo dobry czas na przemyślenie swoich spraw, na przemodlenie, pogłębienie wiary i odkrycie samego siebie. Jest to wyjście na pustynię. Jest to droga na końcu, której czeka nas ziemia obiecana.
Doświadczenie tych dni, spotkań z ludźmi, modlitwy, a także i dzielenia się doświadczeniem życia jest zawsze bardzo głębokie dla każdego, kto pielgrzymuje. Szczególnie dla tych, którzy po raz pierwszy idą. Każde kolejne pielgrzymowanie dodaje czegoś nowego. Zawsze odkrycia czegoś, co jest w człowieku, co trzeba oddać Panu Bogu, co trzeba również oddać całkowicie, nie tylko po części. Potrzeba nam zobaczyć, że droga nas przemienia i ta przemiana ma być widoczna w naszym codziennym życiu. Piotr Wiśniewski, redemptorysta.
Pielgrzymi zgodnie ze zwyczajem pomodlili się przy grobie świętego Jakuba, a potem mogli uścisnąć figurę apostoła. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.